8 minut po godzinie 16. Pani Barbara, oczywiście witając się z nami w grupie patronów, napisała piękny muzyczny początek, a ja chyba przeczytałam, że piątek, i tak się zastanowiłam przez chwilę, czy w ogóle jestem we właściwej grupie, ale wszystko się zgadza. Środa dziś, a środa to tygodnia połowa, jak wiadomo. Witamy Państwa bardzo serdecznie w popołudniowym, nieco innym popołudniowym programie. To środowa popołudniówka. I oczywiście dobrze się Państwo domyślają, że tematu studenckiego dziś nie zabraknie, no bo nie może zabraknąć, ale zaczniemy oczywiście od polityki, a właściwie to od przyszłości Polski 2050, po tym jak Szymon Hołownia ogłosił kilka dni temu, że nie będzie się już ubiegał o przywództwo w partii, no to dziś Ryszard Petru ogłosił, że to on chce być liderem tego ugrupowania.
Szanowni Państwo, dzisiaj ogłosiłem start na szefa Polski 2050. Podziękowałem Szymonowi Hołowni za stworzenie projektu.
Ma doświadczenie, bo zakładał ten projekt Nowoczesnej.
Razem mieszkaliśmy w tym samym akademiku Szkoły Głównej Handlowej, na tym samym piętrze, w pokojach naprzeciwko siebie, więc bardzo go lubię.
No właśnie, wszystko się dzisiaj ze sobą będzie łączyć. No ale sam ruch Ryszarda Petru wywołał natychmiastową reakcję koalicjantów. Jaką? O tym będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. A po 17:00 studia. Czy dziś naprawdę są marzeniem większości absolwentów szkół średnich?
Jest to dla mnie ważne. Lubię się uczyć.
Uważam też, że dla wielu osób studia to jest taki sposób, żeby zacząć coś na nowo. Na przykład wyjechać z miasta, w którym się żyło, albo po prostu poznać nowe osoby, a więc uważam, że to jest marzenie i dużo osób dalej marzy o konkretnych studiach.
Jeżeli ktoś dzisiaj myśli o wyborze kariery, to zdecydowanie praca etatowa, czy nawet budowanie swojego biznesu, swojej jakiejś firmy jest dużo bardziej przewidywalne niż zostanie influencerem. Jest to zawód obarczony dużym ryzykiem.
A z drugiej strony nie jest tajemnicą, że polskie uczelnie zajmują bardzo niskie pozycje w rankingach międzynarodowych. W rankingu szanghajskim nawet poniżej 400 miejsca. Czy to świadczy o słabej kondycji i problemach związanych z jakością kształcenia? A może nie powinniśmy takiej uwagi przywiązywać do rankingów? Między innymi o tym po 17:30 porozmawiam z profesorem Ryszardem Koziołkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego, którego chyba bliżej Państwu przedstawiać nie trzeba. A po 18:00 system kaucyjny wystartował. Co się zmienia z perspektywy klienta?
Handel przygotowywał się bardzo solidnie do wdrożenia systemu kaucyjnego. To nie z naszej winy, nie wszystkie sklepy były w stanie podołać temu zadaniu.
Oczywiście będziemy mieli konkretną opłatę w ramach kaucji pobieraną. To jest 50 groszy albo złotówka.
Myślę, że jesteśmy mądrym narodem i to jest system, który jednak powszechnie jest akceptowalny.
I jak odzyskać pieniądze za butelki i puszki, będzie Państwu opowiadać Anna Rokicińska, a po 18:30 dołączy do nas Olga Bobienko, dzisiejsza wydawczyni popołudniowego programu, i Filip Piotrowski, uczestnik prac nad kształtem ustawy o systemie kaucyjnym, a porozmawiamy o tym, co musimy wiedzieć właściwie dzisiaj, już teraz o tym systemie i w jakiej perspektywie czasowej ten system ma szansę przynieść pożądane efekty. 224, 280, 280. Dziś będą mogli Państwo usłyszeć po tej drugiej stronie Annę Rogicińską. To Ania czuwa dzisiaj przy naszym telefonie. Ja za chwilę będę czuwać przy naszej poczcie popołudnie@nowyświat.online i jesteśmy też w mediach społecznościowych, także można w nich nas również odnaleźć.
Something's kind of off. I'm starting to feel triggered, like a flame burning on a fuse. You and me were doing good, but now we gotta fall out. You can choose to receive, you can choose to ignore. I will not send for you, so I will not hesitate to put you back in your place. That's a sneak bitch move right there. What do you mean, what do I mean? Full time fancy, cut you down to the one. You can choose to receive, or you can choose to ignore. I will not send for you, so I will not hesitate to put you back in your place.
I od razu mogę Państwu powiedzieć, że nasza skrzynka pocztowa działa, a wiem to dzięki listowi od pana Marcina, który trochę dopytuje o czasy studenckie redaktora Klaudiusza. Czy redaktor Klaudiusz w czasach studenckich robił relacje z rektoratu, tłumaczył meandry sporów między stronnictwami docentów i informował o kolejnych wetach pani z dziekanatu. Panie Marcinie, przyznaję, że nie tak wyobrażałam sobie początek naszego spotkania z Klaudiuszem, ale obiecuję, że jeżeli wystarczy nam czasu, to także o to Klaudiusza zapytam. A tymczasem od przyszłości Polski 2050 zaczynamy, chociaż te brawa to nie wiem, może dla Klaudiusza były. Kto wie, zaraz zapytamy. Po tym jak Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie się ubiegał o przywództwo w partii, to ruszyła karuzela nazwisk. Kto mógłby przejąć tę schedę po Hołowni? Tymczasem dziś Ryszard Petru cały na biało poinformował, że będzie startował na przewodniczącego Polski 2050. Według niego partia potrzebuje powrotu do źródeł. To oczywiście cytat. No i przedstawił 5 punktów, na których jego zdaniem ugrupowanie powinno skupić się przez najbliższe 2 lata. No to jakie to punkty? A przede wszystkim, kto będzie konkurentem Ryszarda Petru i jakie ma szanse na zdobycie tego przywództwa? To oczywiście pytania do Klaudiusza Slezaka. Dzięki tym oklaskom to już wiem, że jesteś, Klaudiuszu.
Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że pytanie chciałeś przesunąć na koniec, ale ja muszę zawieść tutaj słuchacza, bo zacząłem pracować już w liceum pod koniec, a na studiach poszedłem zaocznie. Zresztą na Uniwersytet Śląski. Będziesz, słyszałem, rozmawiała z rektorem Koziołkiem. Jeszcze wtedy nie był rektorem, oczywiście. Tak, studiowałem zaocznie i już pracowałem w jednej z najpierw śląskich, a potem warszawskich stacji radiowych, relacjonując już także to, co dzieje się w polskim parlamencie. Wtedy, co się działo.
Także ci pomagało w przypadku pani z dziekanatu? No chyba, że były miłe, sympatyczne i absolutnie nie było z nimi żadnego problemu.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie panie z dziekanatu. Ale no, długo mógłbym opowiadać. Także studenci zaoczni borykają się z paniami z dziekanatu, które zazwyczaj są mało zadowolone, że w weekend muszą raz na jakiś czas przyjść. Więc możesz to sobie wyobrazić.
No, wyobrażam sobie.
Kiedy ja po całym tygodniu dość intensywnej pracy tak, przyjeżdżałem na studia, to różnie bywało. Pracę magisterską na przykład w miasteczku namiotowym pisałem razem z paniami pielęgniarkami przed KPRM-em, także no...
Takie życie.
Historia, życie, no jest.
I o tym życiu również dzisiaj w drugiej godzinie będziemy rozmawiać. Jak to życie studenckie wyglądało kiedyś, jak wygląda dziś. Trochę o wyobrażeniach i o rzeczywistości. Spróbujemy oczywiście ten 1 października rozpocząć tak, jak trzeba go rozpocząć, czyli pewne mity też obalić.
Tak, zdecydowanie. Dobrze, ale zaraz mi powiesz, że czas nam mija, a ja muszę tutaj streścić pewną historię.
Nie, twój czas dopiero się rozpoczyna, Klaudiuszu.
Mam nadzieję, że to życiowe motto w takim razie. Niech będzie tym życiowym mottem po tym wspomnieniu życia sprzed ponad 20 lat. Musimy tutaj
Polska 2050,
się, tak. O 10 lat do tyłu, kiedy był rok, nie 2050, ale 2015. To jest istotny rok w tej opowieści. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy Ryszard Petru na warszawskim Torwarze zakłada co? Partię Nowoczesna.
Partia, mało która, kto już pamięta w ogóle.
Tak. Partia, która bardzo szybko zresztą zdobywała popularność i tak samo szybko ją straciła. Po słynnej wyprawie Ryszarda Petru z jedną z posłanek zresztą z jego ugrupowania, pomijając już cały ten aspekt prywatny, to był to dość niefortunny czas na podróż, bo to był moment... Pamiętasz na pewno, Kseniu, i Państwo też pamiętają, słynne hasło Pucz, przenosimy obrady do sali kolumnowej, Panie Marszałku Kochany, muzyka Łagodzi Obyczaje, Michał Szczerba, Marek Kuściński, no to wszystko tu się dzieje, a wtedy Ryszard Petru sfotografowany w samolocie miał lecieć na słynną Maderę, chociaż to nie była Madera, też dodajmy, ale to na marginesie to już naprawdę nie ma znaczenia. Chodził o sam moment i o to, że lidera partii nie ma wtedy w Sejmie, kiedy dzieje się tutaj historia, no bo to na pewno przejdzie do historii ten moment przeniesienia obrad tam do sali kolumnowej. W roku 2015 także, to też jest być może ważne dla tej historii, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest ambasadorką Polski w Federacji Rosyjskiej. Potem dopiero wraca w 2016 roku i zaczyna się jej przygoda z polityką od pani minister, a potem wiąże się z Polską 2050. I tak w tej Polsce 2050, trochę u boku Szymona Hołowni, dochodzi do tego, co jest, w którym miejscu jest teraz. No i teraz musimy się cofnąć o kilka dni, czyli do piątku konkretnie, bo przecież też o tym opowiadaliśmy, Kseniu, jak wyglądały głosowania w piątek. Tam były dwa takie głosowania. Jeden dotyczył projektu prezydenckiego, Centralny Port Komunikacyjny. Polska 2050 się bardzo podzieliła w tej sprawie. Byli tacy, którzy byli za, przeciw i wstrzymywali się od głosu. To wynikało podobno z tego, że w ostatniej chwili właśnie przyszła Katarzyna Połczyńska-Nałęcz i powiedziała, że absolutnie głosujemy inaczej i klub był kompletnie zdezorientowany, co trzeba w tej sprawie i jak głosować, co trzeba robić. Było też drugie głosowanie w sprawie przypomnę tylko jedną rzecz dość istotną, to nie było głosowanie przy trzecim czytaniu, czy już jakby ostateczne głosowanie w sprawie ustawy, tylko to było za przesłaniem ich dalej. To było pierwsze czytanie, czyli do pracy w komisji. I drugie tego typu głosowanie, też praca w komisji, czyli obowiązkowe 2 godziny religii lub etyki w szkole. Tutaj też Polska 2050 głosowała trochę inaczej. No i po tym głosowaniu, tu muszę całą tę historię trochę streścić, Donald Tusk, co zresztą opowiadaliśmy też w piątek, mówi, że jest zły i że nie wyobraża sobie, żeby tak głosowali koalicjanci. Potem Donald Tusk idzie do Szymona Hołowni, do jego gabinetu i potem Szymon Hołownia komentuje i tłumaczy, że tak zagłosowała jego partia, ponieważ chcieli po prostu do komisji te oba projekty wpuścić, do różnych komisji oczywiście, żeby wykazać, że te projekty są słabe dopiero na tym etapie komisyjnym. W sobotę Rada Krajowa Polski 2050 i po tejże Radzie Krajowej Szymon Hołownia, już było wiadomo, że coś w tej sprawie będzie się działo od jakiegoś czasu, bo Szymon Hołownia dawał znaki. Zresztą przypominam też, co ma znaczenie dla tej historii, lipiec tego roku, kiedy słynna kolacja w domu Adama Bielana z Jarosławem Kaczyńskim i Michałem Kamińskim miała zostać w tajemnicy, nie została. Wszyscy się o niej dowiedzieli, że Szymon Hołownia, no jak będą to nie patrzeć, trochę potajemnie się spotykał. Potem on sam tłumaczył, że miejsce niefortunne do tego typu spotkania. No i w sobotę, tę sobotę Rada Krajowa tejże partii, już wiemy, że a. Szymon Hołownia nie będzie kandydował po raz kolejny na lidera tejże partii, a wybory za kilka miesięcy w styczniu, b, że nie będzie dłużej marszałkiem, to akurat wynika z umowy koalicyjnej i partia rekomenduje go na stanowisko wicemarszałka, no i trzecia rzecz, czyli że Polska 2050 będzie domagała się stanowiska wicepremiera dla siebie. Pozostawała kwestia tego, kto ma być tym wicepremierem, kto będzie kandydatem Polski 2050 właśnie na stanowisko wicepremiera. Wydawało się, że taką murowaną kandydatką jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. I ona zresztą dość ostro wchodziła ostatnimi czasy w różne spory z premierem Donaldem Tuskiem.
Chociaż wiesz, ona tam w tym środowisku nie jest za bardzo lubiana, więc...
No właśnie. No to właśnie do tego lubienia, też nie lubienia, zaraz wrócimy. Ona wchodziła w różne spory ostatnio dość otwarte z Donaldem Tuskiem, stawiając różne sprawy też na ostrzu nosza i ona na tej Radzie Krajowej, na konferencji, która wieńczyła tę Radę Krajową, no właśnie też tak na ostrzu nosza powiedziała, że mają mieć tego wicepremiera i już.
Teraz odliczam do tyłu, ile miesięcy temu zostało powiedziane, że zostanie przeprowadzona błyskawiczna, skuteczna rekonstrukcja rządu, w wyniku której rząd zapowiadany było już przed, a po wyborach miało się zdarzyć natychmiast, skutecznie, miał być mniejszy rząd i miał działać lepiej przez to, że partie miały nominować mniej, a za to sprawniejszych i lepiej współdziałających z określonymi ministrami kandydatów. I teraz my żeśmy chyba jako jedyni w całej koalicji uznali to zobowiązanie za poważne, że jeżeli mówimy to ludziom, to robimy, a nie sobie tak powiemy, a potem niech ludzie zapominają. Pełen pakiet, jak to zrobić ze strony Polski 2050, został położony na stół i od tej pory naprawdę niewiele się zdarzyło. Czekamy, nasza cierpliwość się wyczerpuje, bo to miał być mniejszy i sprawny rząd. My żeśmy dali swoje, oczekujemy od koalicjantów, że wspólnie dotrzymają słowa wobec wyborców. Myślę, tego słowa dotrzymają.
Co jeśli nie? Ta odpowiedź oczywiście nie pada. Co jeśli ta cierpliwość się wyczerpie? Polski 2050. W każdym razie Katarzyna Połczyńska-Nałęcz wyraźnie dawała znaki, że tą kandydatką na fotel wicepremiera chce być. Trzeba było jeszcze spełnić dwa warunki po tej sobocie, czyli uzyskać poparcie klubu parlamentarnego, czyli posłów, którzy tutaj w Sejmie zasiadają z Polski 2050 i potem jeszcze raz wrócić na Radę Krajową i też takie poparcie uzyskać. To się stało, ale, i tu jest klucz tej informacji dzisiejszej o Ryszardzie Petru, Katarzyna Połczyńska-Nałęcz nie tylko ma trudne relacje z premierem Donaldem Tuskiem, ale ewidentnie ma też trudne relacje z własną partią i z jej członkami, bo na klubie głosowanie we wtorek wygrywa 16 do 14.
To nie jest jakaś,
duża przewaga i nie przy pełnej frekwencji. Nie wiem, jakby było, jakby była pełna frekwencja, ale no, liczą się głosy tylko tych, którzy głosowali, więc niewiele. No i potem trzeba zatwierdzenia przez Radę Krajową. I ta Rada Krajowa zatwierdza 22 głosami, ale 18 sprzeciw. A to już jest szersze grono niż tylko klub. Więc Katarzyna Połczyńska-Nałęcz wcale nie ma tak wielkiego poparcia, jak mogłoby się wydawać, że jest taką murowaną kandydatką. Prawie połowa jej własnej partii i klubu wcześniej głosuje przeciwko niej jako kandydatce na stanowisko wicepremiera. No i to jest ten moment, w którym podobno Ryszard Petru decyduje się na to, żeby zostać kontrkandydatem, nie na fotel wicepremiera, ale na przewodniczącego partii, bo stwierdza, że no tu już jakby głosowania poszły, więc już Katarzyna Połczyńska-Nałęcz jest tą kandydatką, ale głosowania na przewodniczącego partii jeszcze nie ma. Więc stwierdza, że skoro prawie połowa partii jest przeciwko Katarzynie Połczyńskiej-Nałęcz, tak on to przynajmniej czyta, to ma szansę przekonać ich do siebie. Oczywiście już dzisiaj w to ogłosił, pięciopunktowy program, dużo będzie o finansach, o zielonej energii i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu druga duża rzecz, którą chce zrobić Ryszard Petru, to odzyskać wyborców. On twierdzi, że wyborcy, którzy zostawili Polskę 2050, są dzisiaj wyborcami Konfederacji i on po raz kolejny chce się o tych, no zazwyczaj młodych mężczyzn, tak wychodzi z badań, ale nie tylko oczywiście, to pewne uproszczenie. On chce się o tych wyborców bić.
To co chce zrobić, to chce przekłuć ten pękaty balon Mentzena i pokazać, że jest pusty i żeby przejąć istotną część elektoratu, która na nas głosowała w 2023 roku, a teraz głosuje na Konfederację. Jak to można zrobić? Nie tylko zgłaszając postulaty, ale realizując je w Sejmie. My, jako uczestnicy koalicji, mamy zadanie od Polaków realizacji naszych postulatów. Opozycja może je zgłaszać, my mamy je realizować. Uważam, to jest najprostszy sposób, aby odebrać te 4-5 punktów procentowych z pękatego balonika Konfederacji i przyciągnąć na naszą stronę i to jest te kilka punktów procentowych na zwycięstwo całej koalicji. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo uważam, że dzisiaj to Konfederacja z PiS-em mogą rządzić i to jest dla nas zagrożenie i uważam, że my możemy to odzyskać i mówię to całkiem i nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że mam jakieś doświadczenia z debat z panem Mentzenem. Dwukrotnie miałem sympatyczne z nim kontakty, chętnie spotkam się trzeci raz.
To prawda, spotykał się Ryszard Petru ze Sławomirem Mentzenem. Trzeba powiedzieć, że oczywiście nie ma sędziów, nie ma punktów, ale ja tych dwóch debat słuchałem i Ryszard Petru wychodził z nich moim zdaniem zwycięsko. Jednak lepiej wypadając niż Sławomir Mentzen w tego typu potyczkach. Zresztą warto zwrócić uwagę, że Sławomir Mentzen ostatnio na piwo ze sobą zaprasza polityków różnych opcji. Na razie zaproszenia dla Ryszarda Petru nie ma. Tak jakby się trochę na Ryszarda Petru obraził. Ale może będzie jeszcze w związku z tym, co próbuje zrobić Ryszard Petru. No ale Ryszard Petru ma oczywiście jeden problem, ale może i też zaletę, jak sam próbuje to dzisiaj przedstawić. A mianowicie historię, którą opowiedzieliśmy. Czyli słynną historię Nowoczesnej i tej tak zwanej Madery, która się trochę za nim tutaj w polityce ciągnie. No trochę wszyscy mu to pamiętają, że zostawił swoją partię i posłów w dość istotnym momencie. On sam dzisiaj twierdzi, że to jest dla niego zysk i jego mocna karta, bo to porażki kształtują polityka i to na porażkach człowiek się uczy. On wyciągnął z tamtej lekcji wnioski, jest dzisiaj mocniejszy, to po pierwsze, a po drugie, ewidentnie, co usłyszysz w tym fragmencie i Państwo usłyszą, nie jest Ryszardowi Petru po drodze z pewnym imieniem, imieniem Katarzyna, bo dzisiaj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz staje z nim w szranki, a wtedy dzięki całkiem niezłemu pomysłowi na to, jak różnych delegatów na zjazd Nowoczesnej do siebie przekonać, w szranki stanęła z nim Katarzyna Lubnauer, dzisiaj wiceminister edukacji narodowej. I ona przejęła tę partię po Ryszardzie Petru. No więc
no nawet z tej nieszczęsnej podróży, o której wspominałeś, go tłumaczyła. Tak.
A tak, stawała za nim wtedy, tak bardzo tłumacząc, gdzie jest i mówiąc prosto, ściemniając za niego. No więc tak, no więc to ten akcent położony na tym imieniu nie jest bez znaczenia w tej wypowiedzi Ryszarda Petru.
Chciałem zwrócić uwagę, że to zostawiałem jeszcze raz Nowoczesną z poziomem 9%, a potem pani Katarzyna Lubnauer rok później miała 1% i przypomnę, to ona decydowała o wchłonięciu. W związku z tym byłem akurat tą osobą, która nie dała się wchłonąć przez Platformę i z tym przekazem chciałbym akurat w tym aspekcie Państwa zostawić. Dwa, zauważmy, że Platforma ma całkiem niezłe wyniki poparcia, ale nie ma 40%. To znaczy, to nie widzę możliwości dzisiaj, aby jakiekolwiek przyciąganie posłów do Platformy spowodowało znaczny wzrost jej poparcia i tym samym szansę na wygranie całej koalicji z PiS-em. Bo słuchajcie, nie o to chodzi, kto wygra wybory, tylko kto stworzy rząd.
Właśnie.
To prawda. Stara zasada PSL-u zresztą, przypomnijmy.
No jeżeli chodzi o PSL, to ja mam własne zdanie, ale już zostawmy to po prostu.
Nieważne, kto rządzi, ważne, kto jest koalicjantem. Dokładnie. Od lat w tej zasadzie hołduje. Polskie Stronnictwo Ludowe ma się z tym całkiem nieźle. Zresztą dzisiaj mając wicepremiera, pierwszego wicepremiera, jak to jest zapisane w umowie koalicyjnej. No i teraz oczywiście garść komentarzy sejmowych Andrzej Szejna, czyli polityk lewicy. Sam, który z pewnych problemów politycznych musiał się podnosić, dziś patrzy na Ryszarda Petru jako, no, na człowieka, który faktycznie może coś w tej Polsce 2050 jeszcze znaczyć, no bo wspominaliśmy o czasach studenckich, właśnie tutaj ten wątek czasów studenckich się pojawia.
Ciężko mi jest wypowiadać się na temat Ryszarda Petru, gdy znam go od 28 lat. Razem mieszkaliśmy w tym samym akademiku Szkoły Głównej Handlowej, na tym samym piętrze, w pokojach naprzeciwko siebie, więc bardzo go lubię i bardzo miło wspominam nasze wspólne historie z czasów studiów. Uważam, że to jest poważny kandydat, a jego przeszłość całkowicie, można powiedzieć, została nie tyle zapomniana, ale przez jego późniejszą pracę, zaangażowanie naprawiona. Myślę, że wszystkie trzy kandydatury, pan minister i Ryszarda Petru, świadczą o tym, że partia Polska 2050 żyje. To już nie będzie Polska 2050 Szymona Hołowni, ale jej członków i członkiń. Cieszę się z tego powodu i mam nadzieję, że po tych wyborach, zresztą w innych partiach wybory też się odbywają i w Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, to będzie silne ugrupowanie wspierające rząd, które będzie szło mocno do wyborów parlamentarnych, no bo jeżeli chcemy za 2 lata utrzymać koalicję demokratyczną, to potrzebna jest i Polska 2050, i PSL, oczywiście Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska, bo grozi nam rząd PiS-u i Konfederacja, byłby to najbardziej prawicowy i skrajnie prawicowy rząd w Europie.
No, tylko jeszcze, Klaudiuszu, musimy powiedzieć o poparciu dla Polski 2050. 1% obecnie, popraw mnie, jeśli
źle widziałam. Tak, w ostatnich sondażach to jest 1%. Przypominam, że 3% to jest błąd statystyczny.
No właśnie.
No więc tak, ale na razie mówimy o przejęciu partii, która jednak ma ponad 30 posłów, więc no ciągle jest istotnym elementem tej koalicji, bo bez tych posłów rządzić się nie da. A właściwie byłoby bardzo trudno, może tak. Oczywiście można próbować rządzić bez takiej stabilnej większości, ale wiemy, że to jest trudne. Tego przecież byliśmy świadkami.
Tak, jeden rząd już się przejechał na rządzie mniejszościowym.
A samo Prawo i Sprawiedliwość też pamiętasz, jak musiało łatać, kupując posłów różnymi dziwnymi spółkami i posadami w różnych dziwnych miejscach, więc tak, to jest trudno się rządzi. Teoretycznie się da, no ale trzeba wtedy używać wielu elementów, które mogą wyborców zniechęcać. O, tak to najładniej, jak potrafię, opowiem. No i jeszcze jeden komentarz z ust Grzegorza Schetyny. Jego komentarz jest tu dość cenny, ale to najpierw posłuchajmy, a zaraz przypomnimy też tę historię.
Ma doświadczenie, bo zakładał ten projekt Nowoczesnej. Też z różnych powodów przestał być szefem. Ja uważam, że ja patrzę na to w perspektywie następnych miesięcy, jak nie tylko utrzymać klub parlamentarny po tej dobrej, demokratycznej stronie, ale jak zadbać o struktury. Każda partia sprawdza się w wyborach. Najbliższe będą te parlamentarne i oni muszą być gotowi do tego, żeby wejść do Sejmu, żeby mieć propozycję programową i silną reprezentację lokalną, regionalną. To jest bardzo trudne, jeśli chodzi o partię. Więc życzę im i trzymam kciuki, żeby ta rywalizacja, bo słyszę, że jest już parę osób, parę nazwisk, żeby ona nie zakończyła się jakimś konfliktem, który doprowadzi do pęknięcia, bo to zawsze, to nigdy nie jest dobre.
Parę, to znaczy mówi się też o możliwym starcie jeszcze minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski w tym wyścigu o Schedę po Szymonie Hołowni, jeżeli chodzi o przewodniczenie partii. A mówię, że Grzegorz Schetyna jest całkiem niezłym komentatorem tej sytuacji, bo tutaj też musielibyśmy wrócić do prawie 10 lat wstecz, czyli Grzegorz Schetyna, który przejmuje stery Platformy Obywatelskiej. Tworzy pakty senackie między innymi, co do dzisiaj uważa za swój sukces, no ale potem nie kończy się to dla niego najlepiej. Jeżeli chodzi o karierę polityczną, dzisiaj trochę zapomniany jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. Także tak to z tym przewodniczeniem, nawet dużym partią, bywa. I
no
byciem.
Tak, to bardzo ciekawe, co się wydarzy. Matthew w grupie patronów pisze, czyli co, teraz będą dwie Polski 1025?
No, tak może być.
Może być. W polityce właściwie wszystko jest możliwe, jak sam kiedyś mówiłeś. Ciekawa jest także przyszłość Szymona Hołowni w tym wszystkim. Ciekawe, czy mu się uda z tym
anegdotem. Bo tak nie powiedziałem, mówiąc o tym kalendarium, nie wspomniałem, że Szymon Hołownia poinformował, że nie będzie i że jednocześnie stara się o fotel komisarza w ONZ-cie, no ale to państwo na pewno wiedzą. Czy mu się uda?
Mm-hmm. No nie wiem. Trudna sprawa.
Z jednej strony jego CV na to nie wskazuje, ale z drugiej no chyba tyle ma w sobie instynktu samozachowawczego, żeby nie rzucać tego typu informacji bez jakiegoś wstępnego rozeznania tematu. Ale...
Scenariusz napisze samo życie. Mówiąc krótko. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Oczywiście o przyszłości Polski 2050, ale także samego Szymona Hołowni usłyszą państwo jutro w porannej audycji 8:05 dr Bartosz Rydliński. Politolog będzie naszym gościem. Już teraz państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale żeby nie było, że startujemy od 8:00. Oczywiście startujemy od 6:00. Mam nadzieję, że będą państwo z nami. Klaudiuszu, ciebie też zapraszam.
Będę,
trochę wcześniej. 7:30.
Będę. Będziesz i ty, wiem.
Siłą rzeczy, ktoś musi być. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję i oczywiście do usłyszenia jutro, dobrego popołudnia, a na naszych zegarach 16:37, no to za chwilę o prognozie pogody opowiem. Są prośby, żebym nie straszyła zimą. Przemyślę to jeszcze przez chwilę.
Politycy to złodzieje, to już każdy usłyszał. Aktywiści to złodzieje, ale komu o tym pisać?